Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry, w sobotni poranek, radiowy poradnik medialny na antenie Radia Gdańsk, a moim gościem jest dziś pan dr Grzegorz Stunża z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z Pracowni Edukacji Medialnej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Porozmawiamy dzisiaj o sztucznej inteligencji, ale o sztucznej inteligencji z punktu widzenia seniorów, dlatego że sztuczna inteligencja, te wszystkie czaty, różnego rodzaju agenci i tak dalej, wydają nam się domeną młodych, ale to nieprawda. Prawda? To nieprawda. Jest trochę inaczej.
Prawda to nieprawda. Jest trochę inaczej i myślę, że temat modeli językowych, chatbotów dotyczy już chyba wszystkich nas. Oczywiście nie wszyscy korzystają, tak? Korzystamy też na różne sposoby, ale myślę, że ten jakby zastanowienie się nad tym, w jaki sposób seniorzy korzystają, czy też mogą korzystać, to jest bardzo ciekawa rzecz w związku z różnymi praktykami medialnymi seniorów, ale też różnymi potrzebami, takimi nawet codziennymi, społecznymi, edukacyjnymi i tak dalej.
Muszę przyznać, że mam w swojej rodzinie ciocię, która ma lat 80. Mam także znajomego pewnego aktora, który ma lat 88 i ku mojemu zaskoczeniu oni świetnie radzą sobie z tym, co my nazywamy sztuczną inteligencją, czyli jakimś Gemini, jakimś czatem GPT i tak dalej, i tak dalej. Ile mitu jest w tym, że starsi ludzie nie potrafią korzystać z nowych technologii, a ile jest w tym prawdy, że potrafią?
No procentowo tego nie podam, bo nie mam takich danych. Natomiast wydaje mi się, że z seniorami jest podobnie jak z nastolatkami, podobnie jak z ludźmi dorosłymi w średnim wieku i tak dalej. To znaczy, my wszyscy korzystamy z mediów, no to zależy od naszych kompetencji tak naprawdę w tym zakresie. I ja sam mam tatę, który niedawno 80 lat skończył, już od ładnych paru lat korzysta z Facebooka i mam wrażenie, że on rozumie te różne mechanizmy i działa w sposób aktywny, prowadzi dyskusje, znajduje swoich jakichś tam dawnych znajomych i też udziela się w pewnym sensie politycznie, jakoś tak hobbystycznie powiedzmy. Emerytura to jest taki czas, kiedy ludzie wracają czasami do swoich pasji, czy kontynuują je, ale korzystanie z technologii związane jest często, no niestety, z kapitałem kulturowym, społecznym, z też jakby stanem intelektualnym, tak nie chcę tu nikogo urazić, ale z wiekiem to może być coraz trudniej, prawda?
Nasze możliwości poznawcze.
Tak, nasze możliwości poznawcze trochę się obniżają. Natomiast no, są seniorzy, którzy tak jak byli aktywni w życiu codziennym pracując, tak samo na emeryturze działają aktywnie, prowadząc różnego rodzaju działania, tu się powtarzam, związane z korzystaniem z mediów i z technologii.
A proszę mi powiedzieć, jak wyglądają zagrożenia? Jak wygląda sprawa zagrożeń? Bo my zwykle mówimy o korzyściach, a tutaj należałoby zacząć od zagrożeń. Więc z jakimi zagrożeniami wiąże się korzystanie ze sztucznej inteligencji przez seniorów?
Tak, my właściwie zawsze, kiedy jesteśmy w takim czasie kryzysu, pojawia się nowa technologia, nowe medium, to zaczynamy rozmowy od zagrożeń i od takich pozytywnych rzeczy. To właściwie z perspektywy takiej bezpieczeństwa to jest jak najbardziej okej, chociaż to wszystko ma raczej takie odcienie szarości. Jeśli chodzi o zagrożenia, no to trochę stereotypowo bym zaczął tutaj od metody na wnuczka, tak, bo mówi się o kradzieżach tego typu i tak dalej. One teraz, no jakby trochę w innej skali mogą funkcjonować. Niebezpieczne może być to, że my możemy klonować głos osoby dzięki AI i to na podstawie krótkiego nagrania, więc to może być zagrożenie. Zagrożenie może być też jakby pogłębienie, taka hiperindywidualizacja, to znaczy zwłaszcza ludzie samotni mogą na tyle zacząć mocno korzystać z technologii, z modeli językowych, generatywnych, że mogą też jakby uczłowieczać maszynę, która jest z tyłu, a która działa na zasadzie statystycznych dopasowań i próby zachęcania nas do ciągłego kontaktu i interakcji. I to może powodować różne skutki. Przykład może nie z seniorów, ale chyba sprzed dwóch lat. Po korzystaniu z jednego z chatbotów, kiedy nastolatek, chyba 13-latek, nie mógł się umówić ze swoją wymarzoną postacią z serialu. Nie przyszła, no bo nie mogła przyjść na spotkanie. No, odebrał sobie życie, tak był bardzo przywiązany i tak długo prowadził rozmowę. Zagrożenia też są takie, że my na przykład za pomocą technologii, chcąc seniorom pomóc i instalując różnego rodzaju czujniki, nie wiem, lokalizatory, czujniki upadku i może nawet kamery, możemy przejść z takiego trybu pomocy w tryb nadzorowania i właściwie tutaj się zaczyna dyskusja też o, no jakby w pewnym sensie, prawach obywatelskich, osobistych i tak dalej. I też jakby trochę odłączenie się od rzeczywistości. Ja zawsze byłem wrogiem podziału na tak zwany real i virtual i te światy się przenikają. Właściwie żyjemy w jednej szerokiej takiej przestrzeni komunikacyjnej, ale no może być tak, że seniorzy wsiąkną, że tak powiem potocznie, w rozrywkę związaną z AI, co może im pomagać jakoś tam społecznie i usuwać takie poczucie samotności, ale może też sprawiać, że sami się będą odłączać od rodziny, tak? Zresztą to dotyczy właściwie wszystkich grup wiekowych, nie tylko seniorów.
A właśnie pytanie o zdrowie, jeżeli chodzi o zagrożenia. Czasami możemy zapytać chatboty o zdrowie, a czy mogę wziąć takie leki z tymi i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, seniorzy tych leków biorą więcej, no i jeżeli zwrócą się o poradę medyczną, to co się może stać?
To może się stać osobom w każdym wieku. Możemy sobie dobrać terapię medyczną. Na szczęście chatboty jeszcze chyba nie wystawiają recept. Ale no, grozi to niebezpieczeństwami w postaci nieprawdziwych odpowiedzi, tak zwanych halucynacji. Amerykanie mówią już na to ból i tutaj piknięcie powinno być. No to jest po prostu kłamstwo. Boty to robią. Sam kiedyś zapytałem o chata GPT i dostałem odpowiedź, że jest modelem generatywnym językowym, więc generuje język. No i nie mam się do czego właściwie przyczepić. Ale właśnie, tutaj dochodzimy do takiego momentu, możemy dostać niepoprawne odpowiedzi, takie, które mogą skutkować no, nawet naszą śmiercią, tak, przy doborze niewłaściwych substancji. Ale warto pomyśleć o takich, o włączaniu seniorów do korzystania z technologii, nie na zasadzie podawania im tych technologii, tylko angażowania ich w, jakby w proces odkrywania. I wydaje mi się, że tutaj istotne byłoby jakby zapoznanie czy zbudowanie takiej krótkiej listy zasad, w jaki sposób z tymi technologiami się zapoznawać, w jaki sposób korzystać, w których momentach one nam nie pomogą, albo jest szansa na coś niebezpiecznego, a w których mogą się przydać i rzeczywiście mogą być wykorzystywane.
No to weźmy w takim razie babcie, ciocie, dziadka, jak przedstawić im to narzędzie jako przydatne? Jak nauczyć korzystać ich z chatbotów?
Tutaj może być dużo trudności, a może ich nie być wcale. Jeśli to są osoby, które do tej pory korzystały z technologii, typu, nie wiem, serwisy społecznościowe czy jakieś aplikacje, no to poradzą sobie i być może będzie takie przesunięcie, że zamiast korzystać z wyszukiwarki internetowej, co się też dzisiaj już dzieje, będą korzystać na przykład z chatbotu i pytać o pogodę, pytać o zakupy, to się już też mocno uruchomiło i firmy się zaczynają pojawiać w wyszukiwarkach takich, w chatbotach w wersji szukamy zakupów. Mogą też, nie wiem, pomagać w takim sensie, że w sytuacjach na przykład złego samopoczucia mogą być takim pierwszym kontaktem, który, nie wiem, uspokaja sytuację. Tak? Tak to sobie wyobrażam. Ale nie może zastąpić ani terapeuty, ani lekarza. I na to też warto uczulić seniorów, ale też właściwie wszystkich, że nie powinien to być bot, który jest od wszystkiego i we wszystkim nam jest w stanie pomóc, tak to sobie wyobrażam.
W związku z tym, że naszą audycję dzisiejszą kierujemy raczej do starszego pokolenia, to wyjaśnijmy pokrótce i możliwie prosto, bo to nie jest takie łatwe, czym jest ta sztuczna inteligencja, czym jest to słynne AI, chatboty i tak dalej, i tak dalej. To nie jest żywy człowiek, choć możemy mieć takie wrażenie.
Tak, rzeczywiście możemy. I to też nie jest cała sztuczna inteligencja, tak? Bo sztuczna inteligencja funkcjonuje nawet już no, w telefonach, w pralkach i tam innych urządzeniach, a z nami nie rozmawia. To są duże modele generatywne językowe, które tak naprawdę generują tekst, próbują bardzo szybko zgadnąć, co chcielibyśmy otrzymać. Mają zasoby informacji, są, tak to się mówi o tym, że one są karmione na bazach danych, na informacjach. I później te informacje nam podają w taki sposób, żebyśmy mieli wrażenie, że rozmawiamy z człowiekiem. Najbardziej to wrażenie można odczuwać, kiedy włączamy tak zwany tryb głosowy. kiedy możemy sobie bota spersonalizować. Możemy też tutaj ustawiać, czy ma mieć pamięć tego, co my, o czym rozmawialiśmy, czy ma sięgać do tej swojej pamięci. No to jest trochę tak, jakbyśmy mieli do takiego robota, któremu możemy powiedzieć, co ma o nas pamiętać, w jakich sytuacjach, w jaki sposób się do nas zwracać. Możemy też mówić mu, że ma nie kłamać i tutaj całą listę instrukcji moglibyśmy podać, ale niestety nie na wszystkie będzie reagował. I na pewno zanim zacznie ktokolwiek z Państwa korzystać lub jeśli już korzystacie z chatbotów, to warto poszukać informacji o ustawieniach bezpieczeństwa i co o nas bot będzie pamiętał, czego będzie się o naszych rozmowach uczył i trzeba też pamiętać, że dane zawsze mogą wyciec.
Tak? No właśnie, wykraść tożsamość. Czy chatboty mogą nam wykraść tożsamość? Taki zarzut usłyszałem, że mogą nas okraść z nas.
No to ciekawe jest bardzo. Tutaj musiałbym się zastanowić, jakie to mogłyby być sytuacje.
Że może się później pod nas podszywać, że może pisać tak jak my, że hakerzy mogą udawać nas tak, na podstawie tych informacji.
Tylko tutaj jakby te zabezpieczenia chyba są jednak na takim wysokim poziomie, że nie jest łatwo na pewno wykraść takie rozmowy i potem budować taką fikcyjną tożsamość na bazie naszych rozmów, choć prawdopodobnie jest to możliwe. My sami możemy w pewnym sensie klonować siebie, tak? Ja też jak pracuję z botami, to bot na tyle, ile mu pozwoliłem, wie o moich różnych działaniach. Jeśli o coś pytam, czy razem coś współgeneruję, bo tutaj o poziomach twórczości, to na inną dyskusję na pewno. I on wie, że w moim stylu ma na przykład mi coś dla mnie samego napisać, żebym ja się z tym lepiej czuł. Ale te ustawienia bezpieczeństwa są bardzo istotne i warto od nich zacząć i są też tryby takie rozmów tymczasowych, które nie są zapisywane na dłużej niż 2 tygodnie ze względów tam
takie inkognito
prawnych. Tak, to jak w przeglądarce internetowej, że te dane się nie zapisują na dłużej. No ale zawsze jakieś tam dane mogą być podkradzione, skradzione i mogą posłużyć komuś do niemiłych celów.
To nie tylko negatywne właściwości chatbotów, także mamy pozytywy, prawda? Jak one mogą pomóc seniorom?
Mogą pomóc w poszukiwaniu informacji, w budowaniu sobie jakichś planów dnia, nie wiem, no takiej codziennej rozmowy, tutaj mówiłem, że nie powinny być terapeutami, ale mogą takie poczucie osamotnienia gdzieś tam trochę oddalać. Mogą, tylko to też, to musiały być aplikacje już jakieś konkretne, przypominać na przykład o, nie wiem, o braniu leków i o jakichś aktywnościach, przy czym sam nie wiem, czy bym się tak na pewno chciało podpiąć, że tak powiem, pod któregoś z chatbotów, ale mogą też pomagać przy redagowaniu, nie wiem, wiadomości. Chcemy wysłać wiadomość, nie wiem, przygotować pismo jakieś do urzędu. Nie będą idealne, ale mogą nam przynajmniej dać jakiś punkt startowy, o którym możemy dalej z botem rozmawiać, poszukać wzorów w internecie. Jakby to wyszukiwanie też informacji przychodzi na taki poziom, no trochę inny, bo jeśli w tym trybie werbalnym na przykład rozmawiamy, no to mamy takiego asystenta, który na nas reaguje i odpowiada. Trochę jak w filmie Ona, który już Her ma chyba z 12 lat, jeśli nie więcej, gdzie jakby to czego my doświadczamy, to tam właściwie było pokazane, tak?
Trochę tych agentów mamy, już dostępnych. Mamy właśnie ChatGPT, mamy Gemini, jest jakiś francuski, nie pamiętam teraz jego nazwy, też go próbowałem testować.
Tak.
Trochę tego jest. Z których korzystać? Które mogą być pomocne, jeżeli chodzi o starsze osoby?
Wydaje mi się, że można spróbować korzystać z tych wiodących, najbardziej znanych, czyli mówimy tutaj o czacie GPT, Gemini, Claude, jeszcze kilka innych. Na pewno zacząłbym, bo jest taka możliwość, od wersji, gdzie nawet pojawią się może reklamy, ale to tak jak w innych serwisach również, ale od wersji, w których nie musimy się jeszcze logować. Czyli zanim zaczniemy korzystać z wersji, gdzie się logujemy, podajemy dane, a może później kupujemy nawet subskrypcję, jeśli komuś spodoba, to warto skorzystać z tych darmowych bez logowania, bo wtedy nasze dane są jeszcze bardziej bezpieczne. Na starcie możemy zobaczyć, czy to w ogóle jest technologia dla nas.
Odpowiedzmy na pytanie, czy czat ten taki oparty o sztuczną inteligencję jest zagrożeniem, jest korzyścią? Pewnie odpowie mi pan, to zależy.
No, czego pan oczekiwał od naukowca, tak? Powiem tak, taki mem krążył już dawno temu w internecie, gdzie był koniec świata, postapokalipsa, jeden robot trzyma człowieka za szyję i podnosi do góry, a drugi krzyczy do niego, tego zostaw, on był miły. I to jest tak, że nie da się jednoznacznie powiedzieć, to zależy do jakichś zastosowań. No głośna była dyskusja o tym, że rząd amerykański zażądał od firmy Anthropic, żeby ich technologia, która była rządowo wykorzystywana szeroko, mogła być użyta w procesach jakby decyzyjnych broni autonomicznej. Oni się na to nie zgodzili, ale OpenAI się zgodziło, tak? Więc na różnych polach z tych technologii korzystamy i to naprawdę trzeba rozważać gdzieś tam w konkretnych obszarach, czasami indywidualnie. No na pewno gdybyśmy teraz rzucili wątek edukacja, szkoła, uczelnie, to byśmy jeszcze 3 godziny rozmawiali.
No pewnie tak by to wyglądało, ale mówimy o używaniu tego w życiu codziennym, tak. Takie codzienne czynności. Pamiętajmy, możemy sobie włączyć ten tryb taki incognito, że on nie zapamiętuje, możemy się nie logować, możemy się nauczyć korzystać tak testowo.
Możemy sobie tłumaczyć też wiadomości z całego
świata. A właśnie, tłumaczenia jeszcze. Pomaga nam tłumaczyć teksty, możemy zrobić zdjęcie i tak dalej, i tak dalej.
Możemy się uczyć języka. W trybie głosowym poprosić bota, żeby nam przygotowywał na przykład lekcje, albo pisać z nim, czy po szwedzku, czy po japońsku, jeśli ktoś zna znaki.
To na emeryturę jak znalazł, no, prawda? Myślę, uczyć się tak. Języków.
Jak założyć ogródek? Naprawdę masa wskazówek. Oczywiście jest problem zawsze z weryfikacją informacji, ale im bardziej my się też nauczymy, jak rozmawiać z botami, czyli podawać im informacje, że nie mają podawać nieprawdziwych danych, że mają się skupić tylko na jakichś na przykład serwisach i tak dalej, no to tym lepsze informacje też dostaniemy.
Tak to wygląda, natomiast prowadzi pan także fanpage, o którym wspomnimy jeszcze słów kilka, na który można zajrzeć, co tam znajdziemy?
Tak, ja prowadzę fanpage AdFuture na Facebooku i też taką stronę w internecie, powiedzmy, mojego bloga. Ostatnio publikuję rolki i takie wideo krótkie o sztucznej inteligencji, ale też staram się popularyzować informacje świeże na temat edukacji sztucznej inteligencji czy jakichś kwestii społecznych związanych z modelami generatywnymi, bo tego jest całkiem sporo.
No i jeszcze jest problem, ale to też na inną audycję, filmików z internetu, przerobionych zdjęć, coraz trudniej to rozpoznać, prawda?
Tak, coraz trudniej i tutaj seniorzy no trochę są w niebezpieczeństwie, bo zauważyłem, że jakby w tej grupie wiekowej, to nie prowadziłem badania, to jest moje takie spostrzeżenie na szybko bardzo do zbadania, że cała masa jest takich zdjęć czy filmików generowanych właśnie przez Sora, czy tam przez, nie wiem, VO3 od Gemini i inne narzędzia, które już tak realistycznie pokazują postaci, takie sceny, które no, sprawiają, że chce się płakać, tak, emocjonalne, czy wzbudzające jakieś emocje. I dużo ludzi się na to nabiera. I seniorzy tu są taką grupą najbardziej chyba podatną, bo mają więcej czasu, może czasami w internecie go spędzają i mogą nie wiedzieć, jak te technologie działają. Bo jeśli się wie, że coś takiego można wygenerować, no to możemy spojrzeć... Tak,
możemy się zastanowić.
Tak, oczywiście. Natomiast jeśli tego nie wiemy, no to dlaczego mamy się spodziewać, że to jest tak zwany AI slope, tak? Czyli te wygenerowane jakieś byle jakie marne jakości często rzeczy, choć wyglądające ładnie, tak?
Najlepiej ufać tym, którzy są żywi, tak dokładnie tak jak my w studiu radiowym dziś rozmawiamy, zarzekamy się, jesteśmy żywi, siedzimy naprzeciwko siebie, nie jesteśmy w żaden sposób wygenerowani, no ale świat idzie w kierunku generowania różnych rzeczy.
Tak. Jeszcze. Ja może bym dodał, bo jest fundacja w Polsce, której prezeską jest Magdalena Janczewska, nazywa się Prokultura i prowadzi kilka projektów dla seniorów, między innymi o wykorzystaniu też AI. Mieli taki tydzień cyfrowego włączania w marcu. Nie udało mi się na debatę dotrzeć, chociaż byłem zaproszony. Ale proponuję poszukać strony fundacji, ich projektów i zobaczyć. Myślę, że dla seniorów, bo akurat od córki podkradłem dzisiaj czapeczkę, pozdrawiam Macieja Adamskiego, mam czapeczkę, kocham offline, choć ja jestem psychofanem też technologii oczywiście, ale warto poszukać fundacji, na przykład Dbam o mój zasięg, gdzie można się dowiedzieć, jak do pewnych rzeczy podchodzić. My się czasami z Maciejem wspieramy o pewne kwestie, ale on robi naprawdę dużo, dużo dobrych rzeczy. Przepraszam, że teraz tutaj reklamę włączyłem, ale to dla seniorów też może być bardzo, bardzo można.
Polecamy sprawdzić o seniorach i o korzystaniu z nowoczesnych technologii. Jeszcze rozmawiać pewnie będziemy w przyszłości w radiowym poradniku medialnym, ale czas nas goni, musimy kończyć. Moim gościem był pan dr Grzegorz Stunża z Pracowni Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość porozmawiania z panem i z państwem.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Radiowy poradnik medialny.